Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Zulkadah 1445 roku po Hidżri, albo Sexto Junii Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Państwa, wiem, dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, to po pierwsze, witam nowych patronów. Po drugie, dowiedziałem się, że wolicie Państwo jednak, żeby ogłoszenia były na początku, w związku z tym ok, będą na początku. Postaram się, żeby były maksymalnie krótkie. Dziękuję wszystkim rysownikom, którzy się do mnie zgłosili. Przyznam, że w tak wielkiej liczbie, że gdybym tylko skorzystał z części Państwa prac, mógłbym założyć jakąś dużą galerię sztuki i to naprawdę z bardzo pięknymi rysunkami. Także już z niektórymi z Państwem prowadzę w tej chwili dialog, także pewnie wkrótce już nie będę marudził o nowe. Znaczy już na pewno proszę, żeby się nowe osoby nie zgłaszały, bo pewnie nie będę w stanie nawet odpowiedzieć. Naprawdę to są już ponad setka osób się do mnie zgłosiła, więc staram się odpowiadać, no przynajmniej tym, których kreska mi po prostu się podoba. Więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i też nie przypuszczałem, że tylu rysowników nie ogląda. Hajterom wiadomo co w co, naturalnie Romani i te domum, prawda, to nie zapominajmy. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj znowu niestety od kronik Bulandy. No tak sytuacja wymusza. Ja zakładałem, ponieważ nagrywałem wczorajszy odcinek, nie wiedząc o tym, co opublikuje Onet, w związku z tym muszę się jeszcze tylko odniosę, ale odniosę się już tylko i wyłącznie w sposób prześmiewczy. To znaczy ta sytuacja, pomimo tego, że jest tragiczna, to szczególnie reakcja rządu nie zasługuje no, na poważną odpowiedź, tak? To tutaj możemy tylko i wyłącznie sobie pożartować z tego, bo to na poważnie tego traktować absolutnie nie można. Znaczy, po pierwsze to jest tak, jeśli chodzi o te zmiany, które są na granicy planowane i to, co w tej chwili się wydarzyło, proszę Państwa, to jest coś, co prawdę powiedziawszy kraj taki jak Bulanda, czyli gdzieś położony w dorzeczu Nilu Niebieskiego, gdzieś i to tak na początku Nilu Niebieskiego, to jest tak, że w takich krajach, nawet krajach takich właśnie jak Rwanda, Burundi, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, już nie mówiąc o Czadzie czy Burkina Faso, to jest tak, że próba zaatakowania strażnika na granicy to jest jeden z bardziej najprostszych sposobów popełnienia samobójstwa. Co prawda ten strażnik rzeczywiście może być tak, że tego Kałasznikowa to tak naprawdę on jest tak zardzewiały, że go się nie uruchomi w prosty sposób, chyba że na jakiś pych. Natomiast jak już się uruchomi, to tam będzie strzelał, dopóki mu się amunicja nie skończy. No dobrze, ale powiedzmy sobie, że jesteśmy w krajach bardziej cywilizowanych, w związku z tym przejdźmy do państwa położonego w Palestynie, które w 2016 roku, w związku właśnie z tym, że byli głównie strażnicy graniczni wtedy i policjanci atakowani kamieniami, procami, fajerwerkami, koktajlami Mołotowa i generalnie oni natomiast mogli z drugiej strony używać no właśnie siebie jako żywe tarcze, to zmieniono prawo w ten sposób, że dostali możliwość użycia broni i co więcej, użycie broni było jak gdyby podstawową opcją, czyli mogli to wybierać jako opcję podstawową. Oczywiście no, to nie jest też wzór cnót obywatelskich, więc idźmy dalej na granicy tureckiej, żeby daleko nie szukać. Już w 2016 roku na niektórych odcinkach zaczęto instalować automatyczne systemy ogniowe, które po prostu w momencie, kiedy ktoś przekraczał linię, te druty, prawda, graniczne, płot graniczny, przedzierał się przez niego, po prostu automatycznie otwierały ogień. I jakby nie słyszałem o tym, żeby Turcja została wyrzucona z jakiejś organizacji międzynarodowej. Każde państwo ma prawo do obrony swojej granicy tak, jak potrafi. No nie każdy potrafi, jak się okazuje. W związku z tym, natomiast czytałem również bardzo ciekawą dyskusję, zresztą nie polską, i tam jest bardzo taka pewna idea, która mi się bardzo spodobała, ja bym ją też zaproponował zrobić. No jeżeli to jest tak, że nawet mając pełne prawo do użycia broni, naszych żołnierzy się gdzieś tam skuwa w kajdankach i dostają zarzuty, co najważniejsze, bo to, że prokuratura prowadzi w sprawie, prawda, czynności wyjaśniające po każdym użyciu broni, jak najbardziej jej, to jest jej zbójeckie prawo, jak najbardziej może to robić i powinna nawet to robić, żeby znowu tam się nie pojawiła alternatywa dla strzelnic, chociażby na granicy. Natomiast w momencie, kiedy oni jeszcze dostają zarzuty, no to ja mam propozycję w takim razie, żeby być już konsekwentnym. Znaczy ustawmy tych żołnierzy tam na tej granicy, pomalujmy je w biało-czerwone pasy, tak od góry do dołu, będą po prostu elementem wyposażenia granicy, prawda? Takie mobilne słupy graniczne. Ewentualnie możemy ich jeszcze wyposażyć w jakieś transparenty, na przykład witamy wszystkich, albo do Berlina tylko x tam set kilometrów, albo nie wiem, dziś do grabienia wioska ta a ta, bo tamtą poprzednią właśnie odbudowujemy i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, jeszcze widziałem jakieś takie elementy dyskusji, gdzie ktoś właśnie napisał, że no przecież jakby zmienić te przepisy, bo trzeba pamiętać, Państwa, że zmiany wymagają, znaczy gdybyśmy policzyli to w zdaniach, to prawdopodobnie 5 zdań zmienionych w aktualnych przepisach, to jest akurat nie jedna ustawa i w kilku artykułach, wystarczyłoby, żeby ta sytuacja nie miała miejsca. Wystarczyłoby, żeby poszedł w świat sygnał, próba przekroczenia polskiej granicy, szczególnie granicy wschodniej, oznacza po prostu możliwość, że zostanie taka osoba, może zostać zastrzelona. Prawo użycia nie oznacza obowiązku użycia, to też żebyśmy nie mieli wątpliwości, bo widziałem właśnie takie informacje, a bo to będzie można do grzybiarzy strzelać. Ja bym pociągnął to dalej. To znaczy, że teraz rosyjskie służby specjalne i białoruskie w tych swoich ośrodkach szkoleniowych, gdzie ćwiczą nie tylko tych migrantów, czy te bandy, które przekraczają, próbują przekroczyć siłą granicę, ale również przecież swoich własnych żołnierzy i dywersantów, którzy będą kiedyś forpocztą potencjalnego ataku na potencjalnego i spodziewanego ataku na Polskę, to teraz oni ich ćwiczą tak, słuchajcie. Jak podejdziecie do granicy, to krzyczcie od razu, grzybiarze, grzybiarze. No a te kałasznikowy, zapytają się Polacy, na komary. No a dlaczego was aż 300? No bo tu dużo grzybów jest, my grzybiarzem runoleśny będziemy zbierać. O, no, a dlaczego tamci czołgami? No bo krowa uciekła z tamtej strony, na tą stronę granicy, przecisnęła się przez ten przepust dla zwierzyny i teraz my po tą krowę. No a dlaczego czołgiem? No groźna krowa, panie, jakbyś pan zobaczył. A no to idźcie dalej, oczywiście, nie ma przecież żadnego zagrożenia, tak? I tak dalej. Znaczy, prawdę powiedziawszy, to, co się w tej chwili dzieje, jest to taki prezent dla Łukaszenki i dla Putina, jakich oni się nie spodziewali. Znaczy, mi się wydaje, że gdyby sędzia znany, prawda, z 18 mgnień wiosny Schmidt wymyślał jakąś strategię prowokacji z tej strony granicy, to prawdę powiedziawszy, on by tego nie wymyślił. To już przekracza to, co się w tej chwili dzieje, a najfajniejsze jest to, że minister Tygrysek Obrony, nasz pierwszy Tygrys Obrony Narodowej, miałknął dzisiaj, czy tam zamruczał dzisiaj, że on się tą sprawą zajmie, pomimo tego, że przecież sprawa jest w resorcie jemu podległym i jak rozumiem znana jest od 2-3 miesięcy. Czyli krótko mówiąc, zajmiemy się jak się wyda. Jak się nie wyda, to się nie będziemy zajmować. Więc no, tego naprawdę dowcipy o Sztyrlicu nie obejmują aż takiego zakresu absurdu, no ale jak rozumiem powstanie całkiem nowa wersja tych dowcipów. Więc reasumując, to jest znakomicie, że to, że akurat to ujrzało światło dzienne. A jeszcze nawet tutaj cudowniejsza rzecz, ostatnia z tychże kronik Bulandy, to jest jeden z kolejnych moim zdaniem absurdów, też robienie ludzi w konia już tak, że znowu to jest aż trudno wykpić, bo zaczęli się odzywać w tej sprawie, że trzeba właśnie tutaj uszczelnić polską granicę, zmienić przepisy dotyczące broni. Mówi o tym kto? Kandydaci do Europarlamentu, którzy przecież jeżeli zostaną zaraz wybrani, to pojadą do Brukseli i z polskim procesem ustawodawczym będą mieli zero wspólnego. Natomiast no, arytmetyka wyborcza jest nieubłagana i to, co tam, i frakcje, do których wstąpią w Brukseli, znaczy w ogóle Bruksela nawet w tych dokumentach Frontexu tam o broni to tylko chyba jednym zdaniem raz wspomina. W związku z tym liczenie na to, że tam Frontex czy jakieś przepisy europejskie zostaną zmienione po to, żeby bronić polskiej granicy, no to oczywiście jest to skrajna naiwność, nikt w to nie wierzy. Natomiast no, ci, którzy wybierają się do Brukseli, no to jak się ich wybierzemy, no to to oni wtedy już nie będą mogli tutaj tego pozmieniać. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy mówią, że trzeba to zmienić, no to nie głosujcie na nich w takim razie. Niech oni zostaną w kraju i naprawiają to, co obiecują, żeby naprawić. Tak? No dobrze, proszę Państwa, tutaj tyle jak gdyby tytułem wstępu. Warto pamiętać, proszę Państwa, o kilku podstawowych rzeczach, które się w tej całej debacie pomija. Po pierwsze, wszyscy rządzący nami, jak jeden mąż, od pewnego czasu powtarzają, że wojna z Rosją jest nieuchronna, w każdym razie zbliża się wielkimi krokami. W ten sposób uzasadniają wielomiliardowe wydatki z budżetu państwa, wzrost zadłużenia Polski i tak dalej, bo musimy kupować nowe czołgi, rakiety i tak dalej. Z drugiej strony, w momencie, kiedy dochodzi do takiej trywialnej w sumie rzeczy, jak obrona granicy, i to jeszcze nie przed regularnym wojskiem, tylko przed siłami nieregularnymi, a to, że są to, i sami zresztą te same tuzy rządzące mówią, to są prowokatorzy przygotowywani przez rosyjskie bądź też białoruskie służby specjalne. Ale jak przychodzi co do czego, to nagle się okazuje, wiecie Państwo, ja odnoszę wrażenie, że jakby już te czołgi ruskie pójdą na tą Warszawę hipotetycznie, to jedynym szańcem, na którym zostaną zatrzymani, to będzie inspekcja ruchu drogowego na drodze S8 Białystok-Warszawa, gdzie zatrzymają takiego czołgistę, mówią: tankist, pokaż tachograf, nie masz, a poza tym co? Nie odpocz 4 godziny, teraz musisz, tyle czasu jechałeś, 4 godziny odpoczynku i dopiero później możesz jechać na Warszawę. O, i to będzie chyba jedyne. A poza tym nacisk tam na oś masz za duży, prawda? Musisz zapłacić sztraf, prawda? Dodatkowy. A, no tak właśnie. No i tutaj na chwilę zatrzymamy tą kolumnę, bo to będzie chyba jedyny sposób. A wszyscy inni będą, ewentualnie jeszcze jak, no powiedzmy, grupa Speed, prawda? Która tam jeździ bardzo często czarnymi BMW-kami, będzie mogła tam wjeżdżać im na tym ruskim, prawda, transporterom, czy przypadkiem prędkości nie przekroczy. No to jest, Polska jest krajem tego typu absurdów, że z jednej strony mówimy, tak, to jest agresja, tak, to są działania hybrydowe, tak, to są grupy specjalnie nawet szkolone, przygotowywane do przedzierania się na granicę. A jak przychodzi co do czego, to żołnierzom nie wolno strzelać, funkcjonariuszom wolno przyjmować ciosy i być, wiecie Państwo, no to może im w takim razie albo to właśnie na biało-czerwono ich pomalować jako te słupy graniczne, albo po prostu w niech standardowym elementem munduru stanie się po prostu tarcza strzelnicza, no. Żeby sobie tamci z drugiej strony mogli rzutkami, prawda, albo tymi kamieniami dokładniej trafiać. No to jest to rozbrojenie w ten sposób, przy pomocy naprawdę, to nie jest kwestia tego, że te przepisy są głupie, tylko te przepisy są przepisami na czas błogiego pokoju. Błogiego pokoju, czasy łagodnych przepływów migracji w ramach Schengen i tak dalej. No to albo się zgadzamy, że na zachód na wschód od nas nie ma zagrożenia żadnego, a w związku z tym to w takim razie opchnijmy te wszystkie zamówione czołgi krajom trzecim, którym się to bardziej spodoba, posadźmy na granicy ładne kwiatki i tak dalej i po prostu podstawmy tam autobusy, żeby sobie ci migranci swobodnie jechali dalej do Niemiec, zamiast się przedzierać przez naszą granicę. No to jest jedna możliwość. No albo uznajmy, że tam jednak jest to wróg, jest wojska białoruskie, rosyjskie są może nieskoncentrowane, ale są bardzo blisko granicy, że tamta strona przygotowuje plany inwazji na Polskę, że rozważa się kwestię tego, czy nasze wojska zdążą dojechać do przesmyku Suwalskiego i tak dalej. No. Są dwie alternatywy. Ja odnoszę wrażenie, że żyjemy... No właśnie, ja zastanawiam się, czy tak minister obrony tak się sobie, Polski tak sobie wstaje rano i tak... Ach, ten zapach dykty o poranku, prawda? Jak to, no, ten państwo z dykty pięknie pachnie. No. Znaczy jest to tak nielogiczne, tak paranoiczne, że aż przerażające. Co więcej, bardzo mi się podoba ta dyskusja, kiedy ja wskazuję, że na przykład właśnie państwo położone w Palestynie, które z całą pewnością wszyscy wiedzą, że nie jestem specjalnie fanem środków, które stosuję, a już na pewno jestem zdecydowanym wrogiem stosowania tego wszystkiego, co tam robi ludności cywilnej, no ale to państwo też nie pojawiło się 7 października. Dużo wcześniej było i bywało zagrożone. Zresztą nie tylko ono, możemy sobie wziąć Egipt, Jordanię, jakiekolwiek inne. Czyli takie kraje, które są krajami, gdzie przepływy nieregularnych sił, w tym grup terrorystycznych, w tym grup dywersyjnych, w tym grup celowo przekraczających granice albo wysyłanych przez granice, żeby destabilizować sąsiednie państwa. No, doświadczenie Jordanii, doświadczenia Libanu, no, tego podręczniki są na ten temat. Więc tutaj wszyscy ci, którzy z jednej strony mówią tak, 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 państwo położone w Palestynie ma prawo się bronić, a teraz jak ja przywołuję przykład właśnie tego, że tam mogą używać po prostu broni w przypadku ataku przez granicę czy na granicę, nawet jeżeli atakujący nie używają, na przykład używają kamieni, no to nie, nie, to nie można tutaj, bo to niehumanitarne. To tam jest humanitarne, tu jest niehumanitarne. No, humanistyczne, proszę państwa. Należy wprowadzać, na granicy polskiej należy wprowadzić środki humanistyczne. I prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o stanie przy swoich, to mogę służyć bogatym zestawem cytatów z ministra Benświra, który za każdym razem, cokolwiek nie zrobią jego żołnierze, i to jest właśnie to, za co on ma cały czas wysokie poparcie, bo poza tym wszyscy uważają, że no się, że tak powiem, 7 kaftanów bezpieczeństwa w psychiatryku, do którego na pewno trafi, to nie wystarczy, prawda? On wszystkie porwie albo pogryzie i że jak od kiedy został ministrem, odstawił ciężkie proszki, na których chodził, więc robi właśnie to, co robi, ale to, co się tam podoba i dlaczego on ma cały czas bardzo wysokie poparcie. To nie jest tak, że on ma niskie. To, co jest cudownego, to to, że bez względu na to, co ci żołnierze zrobią, a dopuszczają się niewyobrażalnych bestialstw, i to również dzisiaj będziemy mówić, bo Washington Post ujawnił cały zestaw rzeczy, które tam się dzieją w więzieniach podległych jemu, to on za każdym razem, jak cokolwiek nie zrobi policjant czy żołnierz, to jak nawet takiego żołnierza tam mówią, że go trzeba w ogóle wsadzić, to nigdzie tam, on mu daje medal. On mu daje medal, on mu daje awans, on mu daje podwyżkę. No i go za to kochają, prawda? Bo jest, stoi murem za tymi swoimi żołnierzami bez względu na to, co zrobią. No. To niestety tak jest, że oczywiście mówię, że to jest Benświr, więc to jest inna sprawa, ale tutaj ma instynkt polityczny, instynkt samozachowawczy. I tak powinien się zachowywać, moim zdaniem, minister obrony w państwie zrobionym. No może nie z, już nie miejmy jakiejś ambicji na bycie państwem żelaza i stali, prawda? Bądźmy sklejka, tak? Może być już nie dykta, tylko może być sklejka na przykład taka, albo z MDF-u, o, z MDF-u. Państwo z MDF-u to już będzie okej, okay, prawda? No, to Bulanda państwem z MDF-u, to w takim razie takie hasło tutaj zgłaszam. Państwa, więc to są kroniki Bulandy, znaczy państwa, które jest w polityce zagranicznej popełnia naprawdę błędy takie, których nie popełniają państwa, które powstały 3 minuty temu, bo się wyłoniły gdzieś tam z fal Pacyfiku i zostały uznane, zaludnione przez jakąś grupę, która jeszcze uzyskała jakąś autonomię albo niepodległość, to oni takich błędów nie popełniają jak teoretycznie 1000-letnie państwo polskie. No ale ja państwu powiem, że kiedyś, dawno, dawno temu, to już ja tego oczywiście też nie pamiętam, byłem za mały, ale znałem to od osób starszych, kiedyś jak był tak zwany, to się nazywał obóz państw socjalistycznych, państwo pamiętacie, prawda? Czyli tego bloku wschodniego, to wtedy mówiono, że Polska jest najweselszym barakiem w całym obozie. I moim zdaniem to naprawdę w tym kierunku zmierzamy, że tą tradycję na pewno kultywujemy. Oczywiście to powinno być stanowić podstawę do jakiejś poważniejszej dyskusji, ale na poważniejszą dyskusję, po pierwsze ja się nie będę zajmował sprawami polskimi, czy osoby, które tam mnie namawiają, żeby coś robić, zrobić, działać politycznie. Znaczy, wiecie państwo, jeden z bardzo mądrych polityków, z którym kiedyś pracowałem, powiedział, że po pierwsze, że nie wystarczy mieć w polityce rację, trzeba mieć większość. No więc to jest wielkie nieszczęście właśnie polityki demokratycznej, że tak niestety jest. To większość będzie decydowała, to po pierwsze. A po drugie, ja wolę zajmować się sprawami międzynarodowymi. No natomiast to też jest sprawa międzynarodowa. Znaczy komunikat, który się jeszcze po tym dzisiejszym ujawnieniu tego wszystkiego przez dziennikarzy, i dobrze, że w ogóle ujawnili, i też nie sądzę, żeby przypadkowo, że przed samymi wyborami, prawda, to też chyba nikt nie ma wątpliwości. Natomiast no, komunikat, który się pojawia, który idzie w świat, który idzie do wszystkich tych krajów, zarówno do naszych bezpośrednich wrogów czy przeciwników, jak ktoś woli, jak i do tych ludzi, którzy gdzieś tam się zastanawiają, no dobra, to jedziemy do tej Białowieży, na te grzyby, prawda, czy nie jedziemy, No, oni mają w tej chwili decyzję, jedziemy, tak, to bez żadnego problemu, tam nic tam nie zrobią, pokrzyczą trochę, popsiukają sobie gazem, prawda, więcej oni tym gazem dostaną niż my, a przy okazji komary się wytruje przynajmniej na 5 sekund, co w Białowieży nie jest bez znaczenia i tyle. Proszę Państwa, tyle kronik Bulandy. Co, to jest niestety, będziemy pewnie do tego niestety wracać, chociaż ja planowałem dać sobie spokój na parę dni przynajmniej z tą problematyką graniczno-polską, ale jak się okazuje, to będzie wracało nam na pewno. Jeszcze też chciałem profetycznie powiedzieć, czy powtórzyć właściwie jedną rzecz. Moim zdaniem do ataków na polską granicę, do nasilenia tych ataków dopiero dojdzie, tak? To jest dopiero preludium. Jeżeli Putin i Łukaszenko zamierzają na poważnie przetestować różnego rodzaju systemy i procedury NATO, to będziemy mieli również, moim zdaniem, wtargnięcia czy przeniknięcia już uzbrojonych nie tylko w kije do Nordic Walkingu i noże do podcinania tej grzybni, prawda? Tylko być może nawet uzbrojonych band, które będą dokonywały również aktów dywersyjnych na terytorium Polski, bo tutaj tamta strona podchodzi do tego wbrew pozorom poważnie i oni uważają, że to jest już terytorium wrogie, że to jest terytorium, które trzeba destabilizować, chociażby po to, żeby zajmowało się właśnie głupimi dyskusjami, bo takie normalnie, w normalnym kraju takie sprawy załatwiać się na poziomie dyrektora departamentu i później ewentualnie szybkiej ścieżki legislacyjnej, a nie ogólnokrajowej debaty. No ale w Polsce, jak wiadomo, jest zawsze inaczej. Więc to są sprawy, które oni traktują, czyli strona rosyjska, białoruska, no śmiertelnie poważnie. Dla nich jesteśmy krajem w tej chwili wrogim, jesteśmy krajem, który koncentruje wojska przy ich granicy i każdy zamęt, każda prowokacja, każda destabilizacja tego terytorium jest po prostu osłabieniem przeciwnika. Oni to tak traktują, zresztą no to są kraje, prawda, które do tego podchodzą pragmatycznie. I będą to wykorzystywać naprawdę do bólu. Ja uważam, że takie sceny jak szturm na Kuźnicę Białostocką jeszcze nam się powtórzą. Tyle tylko, że na razie to jest tylko testowanie i sprawdzanie sobie, mapowanie też tego, sprawdzanie pewnie tak samo z drugiej strony słuchają naszej łączności, sprawdzają właśnie jak wyglądają procedury dowodzenia, jak szybko podejmowane są decyzje, skąd wyjeżdżają patrole, kiedy się podrywa helikoptery, o ile w ogóle się podrywa i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Oni sobie najpierw to zmapują, a potem będą już działali na poważnie. Przypomnijmy, no tak jak w 1939, nie wolno mobilizować, bo to sprowokuje Niemców. No, to po prostu to jest jak 1:1. Rozumiem też, że plecaki ewakuacyjne spakowane w MON-ie. Proszę Państwa, już się nie wyzłośliwiam więcej, a choć mam i tak ogromną ochotę, teraz mamy punkt pierwszy już międzynarodowy. Otóż bardzo ciekawe, otóż jest to bardzo ciekawe artykuły są w ogóle już na ten temat w prasie międzynarodowej o tym, co zapowiedział Putin. Otóż Putin, oprócz standardowego zestawu gruźb, prawda, zaraz go jeszcze przywołamy, ale to jest coś, co mówił wielokrotnie. Natomiast powiedział nową rzecz, która wydawałoby się, że jest dosyć oczywista, ale zagroził nią tym razem już oficjalnie i na poważnie. Otóż Putin zagroził tym, że jeżeli Zachód, czyli my, będziemy dostarczali broń tą coraz bardziej zaawansowaną na Ukrainę, to Rosja rozpocznie dostawy zaawansowanych systemów broni do krajów walczących z Zachodem. Wbrew pozorom to nie jest bez znaczenia, ponieważ znaczna część tych krajów, które zwalcza Zachód, dysponuje różnego rodzaju technologiami, chociażby technologiami rakietowymi czy dronowymi, które nawet sprawdzają się, jak widać, na polu walki na Ukrainie. Natomiast to są na pewno systemy mało zaawansowane albo dużo mniej zaawansowane niż systemy rosyjskie. Rosja ma różne wynalazki przeciwlotnicze, jak wiemy, ma różne wynalazki, jeśli chodzi o technikę, o elektronikę tego pola walki, o systemy również dronowe, artylerię i tak dalej. To jest coś, co różnego rodzaju grupom regularnym i nieregularnym, szczególnie na przykład w Iraku i Syrii, żeby już daleko nie szukać, przydałoby się bardzo. Szczególnie takie technologie właśnie, które by pozwoliły na przykład na zagłuszanie czy GPS-a, prawda, na zagłuszanie systemów łączności dronowych, czy po prostu na precyzyjne, a nie takie tam mniej więcej, tak, plus minus 10 kilometrów, tak, strzelanie z rakiet na przykład do amerykańskich baz. Więc tę groźbę trzeba wziąć jak najbardziej na poważnie. Oczywiście to, że Rosjanie i tak dostarczają różnego rodzaju sprzęt, to jest faktem. No przecież to nie jest żadną tajemnicą. Widać to później po tym, co tam strzela, prawda, czy co jest znajdowane w różnych kryjówkach różnych grup nieregularnych. Ja znowu mam cały czas, myślę właśnie tutaj, Jemen, Syria, Irak i tak dalej. Natomiast pojawienie się broni bardziej zaawansowanych, no to jest szczególnie wobec no, nieprzygotowanego przeciwnika, bo do tej pory z punktu widzenia wojsk amerykańskich oni są głównie atakowani no, przy pomocy, tak jak to na czarnej żmii było, tak, przy pomocy zaostrzonego awokado. To jest mniej więcej taka skuteczność. Czasami jak się Iran włączy, no to wiadomo, że już czymś bardziej zaawansowanym, natomiast nie tak zaawansowanym jak tym, co może jeszcze tam pokazać ewentualnie Rosja, i tym właśnie dokładnie Putin zagroził. Zagroził to wczoraj, prawda, powiedział, że będzie dostarczał broń do krajów trzecich, które to dostawy mogą uderzyć w interesy Zachodu, jeżeli Zachód upoważni Kijów do ataków na Rosję rakietami dalekiego zasięgu. To jest tak jak gdyby pewne nowum i pewnie to zrobi, albo już to robi i dlatego właśnie teraz powiedział. Co więcej, no to jest tak, że oczywiście to jest w trakcie dyskusji, kiedy państwa zachodnie pod pewnymi warunkami w coraz większym stopniu zezwalają Ukrainie na to, co jest najbardziej oczywiste, czyli na atakowanie terytorium Rosji, szczególnie tych i dużych węzłów logistycznych, i miejsc koncentracji wojsk, składów paliw i tak dalej. Czegoś, co było do tej pory poza zasięgiem ukraińskiej artylerii. Natomiast z drugiej strony, prawda, no wiadomo, że całe terytorium Ukrainy jest w zasięgu i jest ostrzeliwane przez rosyjską artylerię rakietową. W związku z tym tutaj jest jeszcze tak, że Putin powiedział jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, po raz kolejny, ale tym razem dużo bardziej jakby konkretnie. Otóż Putin powiedział, że jeżeli te rakiety dalekiego zasięgu zostaną, te zachodnie oczywiście, zostaną wystrzelone przeciwko celom w Rosji, Moskwa weźmie odwet. I tutaj, no właśnie powiedział o tym dostarczaniu broni, ale powiedział również jeszcze jedną rzecz, że jakby powiedział, że Stany Zjednoczone i Zachód z niewiadomych przyczyn uważają, że Rosja nie użyje broni nuklearnej. No więc powiedział, że to jest błędna kalkulacja. Powiedział na przykład, no tutaj przypomniał też, że no część państw NATO, prawda, na przykład Włochy dalej właśnie pozostają jakby sceptyczne co do używania tej broni na terytorium Rosji. Putin powiedział też, że zachodni instruktorzy wojskowi sojusz na Ukrainie ponoszą tam straty, o których Stany Zjednoczone i państwa europejskie wolą milczeć. To jest w ogóle jak gdyby oś rosyjskiej propagandy od bardzo dawna, natomiast no jak do tej pory, ponieważ tam już od początku przecież wojny mówiono o prawie polskich dywizjach, które tam walczą, jakoś nie udało się jak na razie wziąć do niewoli, ani też wykazać, prawda, na tym polu walki, no bo tych rozbijanych kolejnych dywizji, no to jacyś tam ludzie giną albo są brani do niewoli, więc jakoś ani razu się nie udało tego udowodnić, ale to fajnie, zawsze fajnie brzmiało w rosyjskiej propagandzie. Znaczy to akurat nie było wymierzone specjalnie w nas, to bardziej było wymierzone w Ukraińców, prawda, chodziło o to, że proszę bardzo, Ukraińców to byśmy czapkami nakryli, no ale z drugiej strony to walczą przeciwko nam wojska natowskie, więc stąd właśnie, no nie wygrywamy tak szybko, jakbyśmy mogli. No ale właśnie teraz jest, że ci instruktorzy wojskowi są tam, ponoszą straty. Częściowo to się jak gdyby potwierdziło wtedy, kiedy mieliśmy słynny wyciek z Bundeswehry, gdzie wskazywano właśnie na obecność brytyjskich instruktorów wojskowych, natomiast no, francuskich tam, jak rozumiem, nie było. Francja ostatnio właśnie ogłosiła wysłanie tych instruktorów wojskowych i to tak właśnie cały czas z tego powodu Putin ciągle do tych właśnie instruktorów nawiązuje. Powiedział właśnie, że właśnie zachodni instruktorzy przebywają na Ukrainie pod przykrywką najemników, natomiast inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, wykluczyły wysłanie tam na terytorium Ukrainy swoich instruktorów oraz żadne państwo nie zgłosiło jak na razie obecności swoich wojsk albo chęci wysłania swoich wojsk bezpośrednio na Ukrainę. Putin przedstawił znowu swoje argumenty przy okazji właśnie, że Rosja jest skłonna zasiąść do stołu negocjacyjnego, ale oczywiście najlepszym sposobem na zakończenie wojny będzie zaprzestanie dostarczania broni na Ukrainie. Znaczy, to jest faktem, proszę Państwa, że jeżeli Zachód przestanie dostarczać broni na Ukrainę, to Ukraina przegra wojnę, więc się wojna skończy. Logiczne, tak? Znaczy, można byłoby się patrzeć w drugą stronę. Jeżeli Zachód zacznie wreszcie na poważnie dostarczać tę broń, a nie tylko taką mini kroplówką, to może Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę. Wtedy wojna się zakończy, prawda, bo Ukraina wygra. Więc to jest logika rosyjska. Powiedział zresztą, dostarczanie broni w strefie konfliktu jest zawsze złą rzeczą, zwłaszcza gdy dostawcy nie tylko dostarczają broń, ale ją kontrolują. To bardzo poważny i bardzo niebezpieczny krok, powiedział właśnie, no oczywiście odrzucając w ogóle tezę, że przecież wojna zaczęła się od ataku rosyjskiego na Ukrainę. Również Putin odmówił oszacowania strat, jakie poniosła armia rosyjska. Zapewnił natomiast, powiedział, że są znacznie niższe od strat ukraińskich. Mówi, jeśli mówimy o nieodwracalnych stratach, czyli o śmierci, to stosunek wynosi 1 do 5 do strat poniesionych przez stronę ukraińską. Czyli twierdzi, że 5 razy więcej zginęło Ukraińców. Co więcej, powiedział, że ten stosunek jest zbliżony do liczby jeńców w poszczególnych właśnie krajach. Według niego w Rosji przetrzymuje się około 6,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, a 1300 mniej więcej, 1350 przetrzymywanych jest na Ukrainie. Powiedział również właśnie, no oczywiście warto przypomnieć, tak, że sprawa tego, ilu tak naprawdę zginęło i zostało rannych, jest ścisłą tajemnicą. Obie strony, jeżeli już podają jakieś liczby, to te liczby są takie zupełnie fantastyczne prawdopodobnie. To jest tak, że znaczy wiadomo, znaczy są takie szacunki na przykład w Rosji robione, gdzie te niezależne media potwierdzały po prostu, ale to jak to robiono? No robiono to po prostu po ilości pochówków na przykład na cmentarzach. Tam doliczono się, że około 50 tysięcy żołnierzy po prostu zostało gdzieś tam w Rosji pochowanych. Ale czy dotarto wszędzie, na wszystkie cmentarze i tak dalej, to tego oczywiście nie wiadomo. Także te wszystkie dane są, trzeba zawsze traktować z dużym dystansem. Od razu Państwu powiem, że tych, którzy są sfrustrowani tym, że no nie mogą takich danych dostać, prawda, obiektywnych, muszą polegać na propagandzie. Ja Państwu powiem, że szczególnie w konfliktach bliskowschodnich właśnie, czyli tych, szczególnie tych, gdzie państwo położone w Palestynie brało udział, ale również na przykład w wojnach indyjsko-pakistańskich, te dane dotyczące strat drugiej strony różnią się zasadniczo. To jest o rząd, prawda? Tam jest nawet czasami 5-6-krotnie więcej się podaje straty przeciwnika, niż przeciwnik przyznaje się do swoich. W związku z tym w większości współczesnych wojen tak to niestety wygląda, również wiele lat po wojnie. I potem właśnie mamy różnych naukowców, którzy szacują to na podstawie, no właśnie, bierzemy, patrzymy się w sufit, potem bierzemy prędkość wiatru, potem mnożymy przez urodziny naszego ulubionego jamnika, o i to wychodzi właśnie liczba ofiar, tak? To więc tak jest to szacowane, czyli z głowy, czyli z niczego, bo po prostu nie ma obiektywnych danych, te dane są ukrywane przez wiele, dziesiątków nawet lat jako dane powiedzmy no, strategiczne, tak, żeby, bo jeżeli się już społeczeństwu raz powiedziało, że się wygrało wojnę, to nie można potem powiedzieć, że może wygraliśmy, ale nie do końca. To jest natomiast istotne też, że ponieważ teraz będziemy mieli przy okazji rocznicy lądowania aliantów w Normandii, Macron ma wygłosić jakieś przemówienie dotyczące właśnie zaangażowania Francji w konflikt i w ogóle pomysłów na zaangażowanie Europy w konflikt na Ukrainę. W związku z tym, no właśnie między innymi właśnie z tego powodu Putin właśnie wystąpił, powiedział właśnie, że nie ma Rosja ambicji imperialnych, nie planuje ataku na NATO. Powiedział tak, nie szukajcie tego, czego nie ma, nie szukajcie naszych imperialnych ambicji, one nie istnieją. Mówią, że Rosja chce zaatakować NATO, kto wymyślił ten absurd, bzdury, dajecie się ponieść emocjom. Znaczy, to by była bardzo fajna deklaracja, tyle tylko, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja bardzo dokładnie śledziłem wszystkie wypowiedzi zarówno Putina, jak i Ławrowa, jak i całego tego establishmentu propagandowego rosyjskiego, który przed atakiem 24 lutego. Ja pamiętam jeszcze dowcipy, które sobie opowiadał właśnie Ławrow i tam ta Zacharowa, gdzie właśnie mówiono, tak, to kiedy my planujemy najechać na Ukrainę, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, bo ja właśnie sobie tam urlop planowałem, prawda, żartowała Zacharowa. No i chwilę później, prawda, była, słownie 2 czy 3 dni później była ta rosyjska inwazja. Także Rosja do ostatniego momentu też kłamała, że nie najedzie, a potem jak najechała, to powiedziała, że ona w zasadzie to nie najechała, bo po pierwsze to jest operacja specjalna, więc żadna wojna, a po drugie to ona została zaatakowana, pierwsza. A poza tym Ukraina to nie jest państwo, a poza tym to tutaj właśnie bije serce Rusi, więc a tak naprawdę to jest wojna domowa i w ogóle nie ma narodu ukraińskiego, tylko to są dwa bratnie odłamy jednego wielkiego narodu rosyjskiego i tak dalej. Więc to takiej samej, prawdopodobnie później takiej samej propagandy będzie używała po tym, jak już najedzie na przykład na państwa bałtyckie, czy stwierdzi, że Przemysł Suwalski to jest bardzo fajne miejsce do wysłania grzybiarzy i miłośników runa leśnego. Co jeszcze warto powiedzieć? Właśnie o tym, o to wykorzystanie rosyjskiego arsenału nuklearnego, to został jeszcze raz zapytany i powiedział właśnie, z jakiegoś powodu Zachód wierzy, że Rosja nigdy z niego nie skorzysta. Również przypomniał doktrynę nuklearną z roku 2020. To jest ciekawostka, bo te jego interpretacje też ewoluują. To jest tak, że powiedział, że ta właśnie doktryna upoważnia rząd rosyjski do rozważania opcji nuklearnej w przypadku użycia przeciwko temu krajowej broni masowego rażenia. To jest fakt. Drugie to jest ataku na broń masowego rażenia. On już tego nie przywołał, ale to jest napisane w tej doktrynie. I powiedział, w przypadku zagrożenia samego istnienia państwa. I tak rzeczywiście jest. Natomiast Putin to samo zagrożenie samego istnienia państwa również interpretuje, no właśnie w jaki sposób. Powiedział tak, mamy doktrynę nuklearną, zobaczcie, co jest napisane. Jeśli czyjeś działania zagrażają naszej suwerenności, integralności terytorialnej, uważamy za możliwe użycie wszelkich środków, którymi dysponujemy. Nie należy tego lekceważyć i przechodzić nad tym do porządku dziennego. Czyli już nie samo zagrożenie dla egzystencji państwa, co jest logiczne i zrozumiałe, tak, że wtedy państwo po prostu używa wszystkiego, co ma, tylko również naruszenie suwerenności, integralności terytorialnej. No przecież terytorium Rosji to jest przecież Krym na przykład, czy zachodnia Ukraina do niedawna, obecnie Noworosja, prawda? Więc tutaj jest bardzo mocno rozszerzająca interpretacja i to właśnie po to zrobił, żeby po raz kolejny postraszyć atomem, że nie tylko w sytuacjach takich, które wynikają z tej doktryny, ale tak jak on sobie tą doktrynę zinterpretuje. Powiedział również, że Rosja, że właśnie po raz kolejny powiedział, że Rosja nie zaatakuje NATO, powiedział, nie należy postrzegać Rosji jako wroga, tylko sobie tym szkodzicie, nie wiem, czy wiecie, prawda? Co jeszcze powiedział właśnie a propos? Powiedział właśnie w środę, myśleli, że Rosja chciała zaatakować NATO. Czy już całkiem oszalałem? Kto to wymyślił? To po prostu kompletny nonsens. To jest totalna bzdura, prawda? Putin powiedział nawet właśnie, że jest jednak możliwość zwiększenia napięcia nawet asymetrycznych krajów militarnych. Proszę Państwa, asymetrycznych to właśnie to Białowieża na przykład, to może jest takie działanie asymetryczne, jeżeli kraje zachodnie miałyby dostarczać Ukrainie broń używaną na rosyjskiej ziemi. On co prawda mówił o Niemczech i o Stanach Zjednoczonych, no my na szczęście chyba nie dysponujemy żadną bronią, którą moglibyśmy dostarczać, a szkoda, odpowiednim zasięgu, przynajmniej własną. No, natomiast Niemcy już, Stany Zjednoczone też. Także nie wykluczył możliwości działań asymetrycznych. No to na czyim terytorium najbliżej ma do takich działań, gdzie zresztą też stacjonują, żeby nie było wątpliwości, wojska czy niemieckie, czy amerykańskie, niemieckie w krajach bałtyckich, amerykańskie w Polsce. No tutaj powiedział, że to, że generalnie użycie określonych broni, w tym zaawansowanej technologii rakietowej, byłoby równoznaczne z udziałem w wojnie z właśnie Rosji z Ukrainą. Powiedział, to oznaczałoby ich bezpośrednie, czyli państw zachodnich, zaangażowanie w wojnę przeciwko Federacji Rosyjskiej. I jak powiedział, zastrzegamy sobie prawo do podobnego postępowania. Powiedział, jeśli uznają za możliwe dostarczenie takiej broni do strefy działań wojennych, aby przeprowadzić ataki na nasze terytorium i stworzyć nam problemy. No i tutaj powiedział, dlaczego nie mamy prawa dostarczać broni tego samego typu do niektórych regionów świata, gdzie mogą zostać wykorzystane do przeprowadzania ataków na wrażliwe obiekty krajów, które robią to Rosji, prawda? Czyli na przykład dostarczą takim grupom irackim rakiety Kinjal na przykład, czy coś podobnego, żeby tam sobie postrzelali do amerykańskich baz. No i oczywiście to jest wszystko w kontekście tych informacji, że Ukraina już użyła amerykańskiej broni do uderzeń w Rosji. To wskazuje się, że szczególnie właśnie te ostatnie płonące rafinerie, prawda, to są przykłady już użycia broni amerykańskiej, chociaż skąd akurat wzięto, że ta akurat amerykańska, nie francuska, czy brytyjska, czy niemiecka, pewnie skąd wzięto. No w każdym razie tutaj się sugeruje, że tak, natomiast cały czas to nie są na przykład rakiety taktyczne ATACMS. Putin powiedział, natomiast właśnie jeszcze było pytanie, zapytany właśnie został Putin, to już tak na koniec jeszcze powiem o to, no dobrze, a co Rosja zrobi w przypadku jednak zatwierdzenia dostarczenia tego szerszego asortymentu zachodnich rakiet do użytku przez Ukrainę, to Putin odpowiedział, że ulepszymy nasze systemy obrony powietrznej i zniszczymy je i tyle. Tak, także mamy Putina grożącego, tak jak powiedziałem, dwie nowe rzeczy, które w tych groźbach się, właśnie trzy, które się pojawiły. Pierwsza, podstawowa, to jest to, że zagroził, że będzie dostarczał zaawansowaną broń do różnych teatrów działań wojennych, gdzie ktoś walczy z Zachodem, prawda, żeby mógł sobie postrzelać z nowszej broni do wojsk państw zachodnich. Po drugie, no właśnie to jest sprawa tych działań asymetrycznych, czyli że takie działania asymetryczne mogą zostać podejmowane przeciwko krajom, które dostarczają Ukrainie tej zaawansowanej broni. Jednym z działań asymetrycznych, klasycznych, jest na przykład wysyłanie dywersantów. I dywersja, prawda, na zapleczu. To jest coś, czego tutaj próbowano w Polsce z niewiadomych przyczyn, jakoś podpalanie budynków, hal to ruscy agenci, a wysyłanie band przez granicę to już grzybiarze i miłośnicy przyrody, prawda, którzy gdzieś tam z tymi lornetkami, za jakimś czyżykiem na przykład rzadkim, który właśnie przeleciał nad drutami i oni za nim tak chcieli, a tutaj ludzie, którzy nie mają takiego serca do przyrody, prawda, próbowali im w jakiś sposób przeszkodzić. Dobrze, proszę Państwa, mamy, to jest temat drugi, będziemy na pewno do tego wracać, to nie jest temat, który się zakończył, no ale to są właśnie, a no i przepraszam, zapomniałem oczywiście, no i ta trzecia, najważniejsza groźba Putina, no to jest oczywiście ta nowa interpretacja jego doktryny nuklearnej, co prawda ona jest, odbiega bardzo daleko od litery, natomiast Putin uważa, że jest to jak najbardziej uprawnione wtedy, kiedy zostanie naruszona integralność terytorialna i suwerenność, a nie tak, jak jest powiedziane w doktrynie Federacji Rosyjskiej, że jest zagrożony byt, prawda, państwa. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest temat, który zresztą zapowiadałem Państwu, że go omówię, ponieważ to niedawno mieliśmy skazanie Donalda Trumpa, właściwie to na razie uznanie go za winnego, a wyrok dopiero będzie 11 lipca. No natomiast sam fakt, prawda, skazania go już, to co tam dostanie, czy w zawiasach, czy nie w zawiasach, jest na razie wtórne. No, demokraci przed tym werdyktem ostrzyli sobie zęby. Pamiętam takie dyskusje jeszcze kilka miesięcy temu, prawda? Nie martwcie się, Trump polegnie na sali sądowej, mamy na niego i tak dalej. No więc powstaje pytanie, i właśnie ja też wtedy je zadałem, jaki tak naprawdę wpływ będzie miało to skazanie na elektorat w ogóle, znaczy elektorat generalnie, na elektorat Trumpa, Bidena, również na ten elektorat w tych swingujących, prawda, czyli tych zmieniających zdanie Stanach. No więc, proszę Państwa, zrobiono kilka przynajmniej sondaży, między innymi taki na próbce 2000 wyborców, którzy właśnie wzięli udział w badaniu New York Timesa i Siena College. I tutaj wskazano, że Biden wydawał się nieznacznie zyskiwać w następstwie skazania Trumpa. To jest tak, że w czasie pierwszego wywiadu w kwietniu i maju ta sama grupa faworyzowała Trumpa mniej więcej 3 punktami, podczas gdy w tym tygodniu, uwaga, popierała go tylko 1 punktem, czyli ta przewaga Trumpa spadła do 1 punkta procentowego z 3 punktów procentowych. Natomiast wskazano, że generalnie Trumpa, 93% wyborców Trumpa, którzy w poprzednim badaniu powiedzieli, że go popierają, popierają go nadal. I to w pełni, co zresztą pokazuje, że ten elektorat jest bardzo, bardzo odporny na tego typu działania. To nie jest elektorat mocno niezdecydowany. Natomiast no, 7% jest, to są ci, którzy stwierdzili, że nie, bądź też być może nie. To jest tak, że przypomina się, że w ostatnich sondażach Biden prowadzi lub jest o 2 punkty wyżej od Trumpa w Stanach i w okręgach, tych, które dają 270 głosów elektorskich wymaganych do wygrania prezydentury. Natomiast właśnie potencjalnie kluczowa część byłych zwolenników Trumpa, te 3%, powiedziała, że poprze Bidena, a kolejne 4% twierdzi, że jest obecnie niezdecydowanych. Natomiast to jest tak, że ta zmiana dotyczy, według, no mówię, tego badania, które tutaj jest przywoływane przez New York Times, młodych, niebiałych, niezaangażowanych wyborców o poglądach demokratów, którzy zapewniali Trumpowi prowadzenie we wczesnych sondażach. To są notabene spośród osób, które wcześniej powiedziały, że głosowały na Bidena w 2020, ale głosowałyby na Trumpa w 2024, prawda? To 1/4 stwierdziła, że zamiast tego pozostanie przy Bidenie. To są wyborcy, którzy nie lubią obu kandydatów, których nazywa się podwójnymi hejterami, są szczególnie właśnie narażeni na odejście od Trumpa. Ogólnie rzecz biorąc, Trump stracił ponad 1/5 tych podwójnych hejterów, którzy go kiedyś wspierali. Ta grupa uciekinierów była mniej więcej porówno podzielona między przejściem do Bidena, a stwierdzeniem, że są w tej chwili niezdecydowani. Wyborcy niezaangażowani politycznie będący obszarem właśnie wzrostu dla Trumpa w ostatnich sondażach najprawdopodobniej przesunął się z Trumpa na Bidena, ale tu już tego nie widać, znaczy nie wynika to bezpośrednio z tego sondażu. Co więcej, ustalenia właśnie, o których pisze New York Times, wskazują, że elektorat jest niespokojny, ma bardzo wielu niezaangażowanych wyborców, którzy mogą zmienić zdanie w nadchodzących miesiącach. To jest tak, że 8% respondentów odpowiedziało inaczej niż podczas poprzedniej rozmowy 8 tygodni temu. Nawet Biden zachował jedynie 96% swoich zwolenników, przy czym 1,5% tych byłych zwolenników stwierdziło, że poprze teraz Trumpa, pomimo wiadomości o jego skazaniu. Czyli mamy płynący elektorat pomiędzy, znaczy jakby będący źródłem, znaczy źródłem tego płynącego elektoratu są obaj kandydaci, a nie tylko i wyłącznie Trump. To jest tak, że jeszcze wskazano, że wielu wcześniej wycofanych zwolenników, właśnie, bo tu jest taka ciekawostka, która się pojawiła i to chciałem Państwu zwrócić uwagę, że ten wyrok wydany na Trumpa, i to zresztą chyba wynikało, to można było też obserwować w mediach społecznościowych i taką naprawdę zdecydowaną postawę zwolenników Trumpa, którzy do tej pory byli, mówili, że na przykład raczej nie będą głosować, ale są zwolennikami Trumpa. To 18% w tej chwili powiedzieli, że prawie pewne, że będą głosować, tak? Czyli z takiej pozycji niezdecydowany, czyli popieram, ale nie pójdę do głosowania, teraz nagle mówią, popieram i pójdę zdecydowanie do głosowania. Czyli ta mobilizacja wokół Trumpa, prawda, no, tego skrzywdzonego męczennika i tak dalej, znaczy ten efekt się tutaj właśnie pojawia. Czyli mobilizacja wokół sztandaru wobec oblężenia przez wrogie siły, tak? Natomiast odwrotnie teraz u Bidena tylko 3% tych osób, które mówiły do tej pory, że no, popierają Bidena, ale nie pójdą do wyborów, to teraz 3% stwierdziło, no to pójdzie do wyborów i zagłosuje na Bidena. Czyli 18% z niezdecydowania przeszło do Trumpa, 3% do Bidena. Wszystko oczywiście po tym skazaniu. Co więcej, natomiast ten niewielki ruch w stronę Bidena, ale jednak bardzo niewielki, jest zasadniczo zgodny z wynikami innych badań. Na przykład jest Reuters Ipsos teraz, gdzie po wyroku 10% republikanów stwierdziło, że zmniejszyło się ich przekonanie, że, czy prawdopodobieństwo, że będą go wspierać jesienią. Teraz z innego badania, przeprowadzonego znowu przez Echelon Insights, wynika, że Biden zyskuje 2 punkty w porównaniu z poprzednią ankietą. W sondażu Times Siena, przeprowadzonym jeszcze w listopadzie wśród 6 stanów właśnie tych swingujących, około 7% zwolenników Trumpa stwierdziło, że zamieniłoby swoje poparcie na Bidena, gdyby Trump został uznany za winnego i skazanego na jakąś karę więzienia w jakimś procesie karnym. No wtedy nie wiadomo było, który będzie, więc tylko i wyłącznie abstrakcyjnie. No ale to jest znowu teraz trzeba by i nie ma jeszcze sondaży przeprowadzonych właśnie na tej samej grupie w tamtych stanach. Także jak Państwo widzicie, generalnie to jest takie podstawowe rzeczy, które warto z tego zapamiętać, że wyrok trochę poprawił notowania Bidenowi, ale to nie jest dostatecznie dużo. To znaczy przewaga Trumpa z 3 punktów zmniejszyła się do 1 punktu. Nie wiadomo na ile to jest trwałe. Druga rzecz jest taka, że doszło do bardzo, bardzo dużej mobilizacji generalnie u zwolenników Trumpa, którzy do tej pory niespecjalnie chętni do brania udziału w wyborach, albo z takiej pozycji nie wiem, albo nie zagłosuję, albo raczej nie pójdę do wyborów, nagle sobie przypomnieli, dobra, to idziemy do wyborów. Także ten efekt mobilizacyjny jest, no i też nie wiadomo, ile się czasu utrzyma do wyborów, jednak trochę jest, ale jeżeli ktoś liczył na to, że tam dojdzie do jakiegoś totalnego załamania poparcia Trumpa, to zdecydowanie nie, to raczej może się okazać, że to się jednak odwróci jeszcze w drugą stronę. No dobrze, proszę Państwa, to jest tak, kończymy teraz temat Trumpa, no chciałem tylko Państwu przywołać, bo obiecywałem, że jak się już pojawią jakieś pierwsze takie poważniejsze badania, to Państwu o tym opowiem. Natomiast mamy teraz temat kolejny, to jest temat bardzo poważny, bardzo trudny i bardzo tnący zasięgi, więc zakładam, że jak tutaj o tym opowiem nawet mocno w sposób zawoalowany, to i tak te zasięgi pójdą sobie gdzieś. Otóż jest tak, że od bardzo dawna, od wielu miesięcy pojawiały się informacje na temat prześladowania i to takiego prześladowania poważnego, czyli głodzenia, torturowania, zabijania jeńców palestyńskich w więzieniach lub też obozach, które zostały dla nich utworzone i to są, mówimy, zarówno o osobach z zachodniego brzegu, jak i ze strefy Gazy. Opisywano na przykład historię neurochirurga, który takiego bardzo znanego notabene, który w ogóle pracował w Niemczech, on wrócił do Gazy właśnie, żeby profesora neurochirurgii, który właśnie wrócił do Gazy, żeby tam pomagać ludziom rannym i on został zatrzymany, a następnie zamordowany właśnie w takim więzieniu. Oczywiście jak zwykle IDF prowadzi śledztwo, tak, więc to jest znany dowcip należący do chyba kanonu kulturowego dotyczącego właśnie tamtego kraju. Natomiast jest tak, że w tej chwili rozpoczęło się śledztwo już na poważnie. Otóż jest to prasa już amerykańska na podstawie danych pochodzących z różnych obserwatoriów praw człowieka, których jeszcze nie zakazano w tamtym kraju, twierdzi, że ten humanistyczny ośrodek zatrzymań staje przed wyzwaniem prawnym w związku z niewyobrażalnymi nadużyciami, które mają tam miejsce. W wyniku kontroli Sądu Najwyższego setki więźniów z Gazy przeniesiono z Tejman, prowadzonego przez wojsko ośrodka zatrzymań na pustyni na południu państwa położonego w Palestynie. To jest tak, że jest to jedno z 3 głównych więzień wojskowych, w których przechowywani są więźniowie właśnie palestyńscy. To jest tak, że jest jeszcze oprócz Sde Tejman jest jeszcze Ofer, ale Sde Tejman został zamknięty właśnie ze względu na masowe, no właśnie, to co się tam wydarzyło, delikatnie mówiąc, łamanie praw człowieka. To jest tak, że w tej chwili to już jest oficjalnie właśnie, że ten Sde Tejman, tajny ośrodek zatrzymań prowadzony przez wojsko na południowej pustyni, gdzie według właśnie byłych więźniów oraz sygnalistów ze środka służby dochodziło do masowych, poważnych naruszeń praw człowieka. To jest właśnie władze humanistyczne ogłosiły, że rozpoczęły przenoszenie więźniów do innych ośrodków w odpowiedzi na środową, czyli wczorajszą rozprawę przed Sądem Najwyższym, gdzie zakwestionowano legalność tego ośrodka. To było wielkie zwycięstwo i zresztą najnowsze posunięcie grup ochrony praw człowieka, które mają na celu rzucenie światła na to, co się dzieje właśnie, czyli taką, jak to mówią, legalną czy prawną czarną dziurę, która pozwalała więźniom z Gazy znikać po prostu w areszcie wojskowym. Państwo położone na północ od Synaju zaprzecza zarzutom dotyczącym nadużyć, odmawia ujawnienia nazwisk, miejsca pobytu oraz zarzutów wobec, uwaga, kilku tysięcy osób, które są przetrzymywane na terytorium tych obozów śmierci. Podczas środowej rozprawy Stowarzyszenie na Rzecz Praw Obywatelskich, czyli ACRI, z siedzibą w Tel Awiwie i cztery inne grupy praw obywatelskich zwróciły się do Sądu Najwyższego o zamknięcie aresztu, argumentując, że rażące naruszenia prawa w Zdetejman sprawiają, że pozbawienie tych osób wolności jest rażąco niezgodne z konstytucją. Co więcej, Washington Post zrobił własne śledztwo. Otóż byli więźniowie z Gazy, opowiedzieli Washington Post, że byli bici, odmawiano im opieki medycznej, przez wiele dni zmuszano ich do klęczenia w tajnych miejscach przetrzymywania, rzymskich miejscach przetrzymywania. Co więcej, w zeszłym miesiącu dochodzenie CNN w sprawie z Detayman wykazało, że obóz był podzielony na dwie części. Zamknięte obszary, w których przebywały grupy zatrzymanych zakutych w kajdanki, z których niektórzy byli skuci kajdankami tak mocno, że trzeba było później im odcinać ręce po prostu, albo usuwać części ciała, bo ze względu na niedokrwienie. To oczywiście było to celowe. Oraz byli też drugie właśnie szpital polowy, w którym przebywali pacjenci, którzy byli przywiązywani do łóżek, mieli opaski na oczy, pieluchy, karmiono ich siłą przez jakieś słomki czy rury. Tutaj w ACRI właśnie przed sądem stwierdziło, coraz więcej zeznań obnaża niewyobrażalne nadużycia w Zdetejman, operacje bez znieczulenia, długotrwałe unieruchomienie w bolesnych pozycjach prowadzące do amputacji, wielodniowe zawiązywanie oczu nawet podczas leczenia i korzystania z toalety, zmuszanie więźniów do noszenia pieluch, dotkliwe bicie i tortury. Uwaga, proszę Państwa, tutaj nie mówimy o jeńcach z humusu, tutaj mówimy o wszystkich zatrzymanych. To jest tak, że radio wojskowe tamtego kraju podało w poniedziałek, że żandarmeria wojskowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci, uwaga, 48 Palestyńczyków, w których większość zmarła w areszcie lub w drodze do tego aresztu. To jest właśnie ten ośrodek z Detayman powstał w następstwie zeszłorocznych ataków humusu, żeby przetrzymywać więźniów z Gazy w formie aresztu administracyjnego lub pozbawienia wolności bez procesu, zgodnie z daleko idącą ustawą o tzw. nielegalnych bojownikach. Więźniowie nie są klasyfikowani jako jeńcy wojenni, w związku z tym nie mają żadnych, podkreślmy, żadnych praw. Prawnicy z tych organizacji ochrony praw człowieka oświadczyli w środę, że Zdetejman miało należeć do ośrodka przyjęć, dochodzeń i wstępnej sortowni, w której będą przetrzymywani, zatrzymani jedynie przez krótki czas, przed przeniesieniem ich do innych miejsc i zostanie przywrócony jak gdyby do ten ośrodek do pierwotnego przeznaczenia. To jest tak, że prokurator stan właśnie Aner Hellman powiedział sądowi, że około 700 Palestyńczyków zostało już przesiedlonych do obiektu wojskowego Ofer na okupowanym zachodnim brzegu, a 500 zostanie przeniesionych w nadchodzących tygodniach. Hellman powiedział też, że w ciągu 3 dni państwo poinformuje o statusie dodatkowych 200 więźniów pozostających w Zdetejman. Tutaj no właśnie jedna z prawniczek, prawda, ACRI, pani Roni Pelli, cytowana przez Washington Post, mówi, wygląda na to, że rozumieją, że to, co robili do tej pory, nie może być kontynuowane. Jeśli ośrodek detencyjny nie spełnia warunków międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa tamtokrajowego, nie można w nim przetrzymywać nawet jednej osoby przez jeden dzień. Odpowiedź rządu, notabene, dotyczyła tylko tych przeniesień, natomiast nie odniosła się do żadnego z zarzutów dotyczących na przykład molestowania i krótko mówiąc, gwałtów, twierdząc, że zostanie powołana komisja w celu zbadania warunków w ośrodkach detencyjnych. To jest zresztą odpowiedź standardowa w państwie położonym w Palestynie. Powołamy komisję, która będzie składała się pewnie jeszcze ze strażników więziennych, która będzie stwierdzała, czy ci sami strażnicy to coś zrobili, czy też nie. Tutaj ACRI powiedziało, że prawnicy państwowi wielokrotnie zwlekali z przesłaniem odpowiedzi do sądu. To było bardzo rzadkie posunięcie. Przekazali tylko krótką odpowiedź po terminie i jeszcze na krótko przed samą rozprawą. Jeszcze to nie jest sytuacja normalna, ponieważ tak naprawdę nie odpowiedziano przed sądem na żaden z argumentów właśnie tych grup ochrony praw człowieka. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Jak się okazuje, Biały Dom, który zainterweniował i w ogóle dlatego czytamy o tym w prasie amerykańskiej, pewnie bez tego czytalibyśmy tylko właśnie gdzieś po jakichś internetowych kontach, które oczywiście podważano by ich wiarygodność i tak dalej. Otóż to właśnie Biały Dom nazwał doniesienia o tym, co się dzieje w tych obozach w państwie położonym w Palestynie. Powiedział, że są głęboko niepokojące i bardzo niepokojące, prawda? Czyli mamy dwa elementy drabiny eskalacyjnej, wiecie Państwo, niepokojące, bardzo niepokojące, głęboko niepokojące. Drugi i trzeci poziom. Co więcej, według władz państwa położonego w Palestynie 7 października i kolejnych dniach zatrzymano około 1500 osób, w tym zarówno bandytów, bojowników Hamasu i później ewentualnie cywilów, którzy byli przejmowani w Gazie przez siły obronne. Czyli humanistyczną armię. Co więcej, w zeszłym miesiącu w odpowiedzi na kolejne wyzwanie prawne władze powiedziały, że około 4000 mieszkańców Gazy zostało zatrzymanych, z czego 1500 zwolniono z braku jakichkolwiek dowodów. I to jest właśnie była pierwsza w ogóle relacja z tych tajnych przetrzymań. To jest tak, że to niestety nie są jedyne te trzy ośrodki, czyli Stateiman, Anatot i Ofer, ale również istnieją prowizoryczne obozy prowadzone przez służby bezpieczeństwa w różnych innych humanistycznych zakładach karnych. Stamtąd w ogóle informacji tutaj oficjalnych nie ma. Szef sztabu Armii Humanistycznej, generał Halewi, powiedział w zeszłym tygodniu, że wojsko bada zarzuty dotyczące złego traktowania i ogólnych warunków w trzech głównych miejscach przetrzymywania. Komisja ma w tym miesiącu zaproponować jakieś zalecenia dla generała Halewi. Czyli na przykład zamiast najpierw kajdanki, potem amputacja ręki, to najpierw amputacja ręki. Wtedy nie trzeba będzie, właśnie na co wtedy założyć kajdanki, można na nogi. Wtedy będzie jeszcze amputacja nóg. Zgodnie generalnie to jest tak, że pod koniec maja Sąd Najwyższy Państwa Położonego w Palestynie wysłuchał wstępnych argumentów zawartych w petycji złożonych właśnie przez organizacje zajmujące się prawami człowieka, kwestionujące stosowanie ustawy o nielegalnych kombatantach, prawda, czyli tych nielegalnych bojownikach, tak? Zgodnie z poprawkami zatrzymani mogą być przetrzymywani przez miesiące, zanim w ogóle sędzia rozpatrzy ich sprawę lub zanim taki zatrzymany uzyska dostęp do jakiegokolwiek prawnika. To jest tak, że ustawa zezwalająca właśnie te organizacje praw człowieka w oświadczeniu napisały, ustawa zezwalająca na przetrzymywanie cywilów z Gazy w odosobnieniu w rzekomo przerażających warunkach jest niezgodna z konstytucją, nieproporcjonalna do potrzeb bezpieczeństwa państwa położonego w Palestynie i narusza podstawowe prawa człowieka chronione przez prawo międzynarodowe. Co więcej, według prokuratorów nadal przetrzymywanych jest ponad 2000 osób w ramach właśnie tej ustawy o nielegalnych bojownikach. W porównaniu, uwaga, z zaledwie 30 osobami, które były przetrzymywane na tej samej podstawie w czasie wojny w latach 2008-2009. To jest tak, że Armia Humanistyczna powiedziała w styczniu, że ta właśnie ustawa usuwa kogoś z cyklu działań wojennych i przyznaje kilka gwarancji proceduralnych i podstawowych praw. Otóż praw nie przyznaje żadnych, to tak, żeby nie było wątpliwości. W odpowiedzi właśnie na petycję kwestionującą UCL prawnicy państwa oświadczyli, że sędzia przesłuchał więźniów przetrzymywanych dłużej niż 75 dni, ale nie byli oni reprezentowani przez prawników na rozprawach, a akta sądowe nie zostały upublicznione. Generalnie to jest tak, że ci zatrzymani, którym postawiono zarzuty karne, poprosili o ukrycie ich tożsamości, ponieważ obawiają się prześladowań. Na początku maja grupa praw H. Moket zwróciła się do rządu z petycją o zlokalizowanie palestyńskiego pracownika medycznego zatrzymanego przez siły humanistyczne podczas lutowego nalotu na szpital Nasera. Tutaj prawnicy rządu humanistycznego odpowiedzieli, że nie mają obowiązku udzielania informacji, ponieważ Gaza jest uważana za terytorium wroga. Kropka. I proszę Państwa, dobrze, ja takie będę kawałki przywoływał, bo to pokazuje, że ten konflikt w Gazie to nie są tylko i wyłącznie bombardowania ludności cywilnej, to są również później już tortury i mordy prawdopodobnie w tych więzieniach również osób przetrzymywanych. Ja pamiętam, jeżeli Państwo pamiętacie, takie kolumny ludzi, którzy tam skuci, prawda, czekali gdzieś rozebrani, czekali w jakichś dołach na później przewiezienie dalej, to też chciałem zaznaczyć, że IDF na przykład podawał informację, że to są tam żołnierze Hamasu, a potem, ale ponieważ tam były widoczne twarze, więc ludzie rozpoznawali tam jakiś właśnie szef dzielnicowej komórki Czerwonego Półksiężyca, redaktor z jakiejś tam międzynarodowej stacji telewizyjnej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym powstaje pytanie, co się z tymi ludźmi dzieje, czy oni w ogóle jeszcze żyją. Faktem jest, że wzięto do niewoli dziesiątki tysięcy. Mówimy teraz o tym, że 4 tysiące jest przetrzymywanych. Powstaje pytanie, co tam się dzieje z tymi pozostałymi dziesiątkami. 48 osób, no to już udowodniono, że zmarło w jak na razie niewyjaśnionych okolicznościach w samych tych ośrodkach zatrzymań. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to jest temat również dotyczący Bliskiego Wschodu. Temat, który jest rzadko poruszany, znaczy właściwie powinien być w tej chwili często poruszany w różnego rodzaju dywagacjach na temat tego, co się stanie na Bliskim Wschodzie. No właśnie ten słynny dzień po. Ponieważ z jednej strony przypomnijmy, że Stany Zjednoczone wzywają w tej chwili, naciskają strony do zawarcia porozumienia o zawieszeniu, właśnie, o zawarciu porozumienia, czego dotyczącego to tak nie za bardzo chyba wiadomo, bo obie strony zdaje się mają różne wizje tego, czego ma to porozumienie dotyczyć. W każdym razie w wersji amerykańskiej jest powiedziane, że to ma być trwałe zawieszenie broni, a nie tylko zawieszenie broni na 6 tygodni. Więc chyba o to się będą kłócić najbardziej. No ale tak czy inaczej, jeżeli dochodzi do takiego zawieszenia broni, to co się dzieje dalej? Otóż państwo położone w Palestynie, w moim zresztą przekonaniu słusznie, uważa, że no, jeżeli teraz przerwie działania wojenne, to po prostu Hamas wypełza sobie z tych wszystkich kanałów, notabene wtedy się dowiadujemy, ilu ich tak naprawdę zginęło, a ilu nie. Amerykanie twierdzą, że 25-30% zaledwie, jeśli chodzi o tych żołnierzy, prawda, czyli o tę siłę brygad Kassam, prawda, zostało zabitych. Natomiast cała reszta ma się całkiem fajnie. W związku z tym no, powstaje pytanie, kto będzie dalej rządził tą Gazą, a jeżeli nawet doszłoby do tego, do czego dążą Amerykanie, czyli do doprowadzenia do procesu dwupaństwowego, czyli krótko mówiąc takiego, gdzie powstaje państwo Palestyna jeszcze na podstawie arabskiego planu pokojowego składająca się z terytoriów z 1967 roku, na co się oczywiście, moim zdaniem, państwo położone w Palestynie w życiu nie zgodzi. No ale taka jest na razie bajka sprzedawana przez Amerykanów, że do tego dążą razem z Saudyjczykami. No to w takiej sytuacji powstaje pytanie, kto będzie rządził tym tworem. Przecież nie będą tym rządzili Egipcjanie, nie będą rządzili Saudyjczycy, nie będą wbrew pozorom też rządzili Amerykanie. Co więcej, więc mamy teraz tylko dwie strony, które mogłyby tym rządzić. To jest Fatah i Hamas. Przy czym, no niestety, ale Humus ma to do siebie, że wcale nie czuje się pokonanym, a wręcz przeciwnie, czuje się zwycięzcą tej wojny i nawet jeżeli tam zostanie to Rafah już zajęte całkowicie i cała Strefa Gazy będzie kontrolowana w całości przez armię humanistyczną, to Humus dalej będzie uważał, że wygrał, że jest niepokonany. No a ci męczennicy, prawda, wiadomo, to jak to ładnie teraz... To jest takie ładne teraz nowe określenie, że stali się męczennikami na swojej drodze ku Jerozolimie. Tak? Po prostu dużo ich na tej drodze szło, ale tak czy inaczej wygrali. W związku z tym teraz to, co jest, dlaczego właśnie, czego dotyczy ten kolejny temat? Otóż ten kolejny temat dotyczy rozmów, które są w tej chwili prowadzone pomiędzy Hamasem i Humusem, przepraszam, i Fatahem. To jest tak, że te rozmowy są intensywnie prowadzone. To jest tak, że te podziały między tymi frakcjami są bardzo głębokie, no ale tak czy inaczej one są prowadzone, zresztą prowadzone są i były ostatnio w dwóch rundach. Pierwsza runda to były spotkania w Chinach w połowie czerwca, a później jeszcze były rundy pojednawcze, jedna w Chinach i jedna w Rosji. Od razu powiedzmy, że jeśli chodzi o to, o czym rozmawiano i jak wyglądały te rozmowy, to chiński MSZ odmawia jakichkolwiek komentarzy. W związku z tym wszystkie informacje o tym, co tam się ewentualnie dzieje, pochodzą albo ze źródeł po prostu bezpośrednio palestyńskich, zresztą najczęściej od dziennikarzy tureckich, ponieważ Turcja ma duży wpływ na Humus, bo uznaje Humus za organizację narodowo-wyzwoleńczą, więc mają tam jak gdyby swoich ludzi, swoich informatorów. Notabene na przykład Anadolu czy Daily Sabah powołuje się tam na 5 czy nawet 6 informatorów, kiedy omawia właśnie te kwestie. W związku z tym to jest tak, że następne spotkanie ma się odbyć w kontekście właśnie podejmowanych przez mediatorów prób osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni. I to właśnie będzie sprawa dotycząca tego planu dzień po, czyli kto ma zarządzać tak naprawdę Gazą. Więc to jest tak, że celem jak gdyby, celem Hamasu, Humusu w tej chwili, pomimo tego, że no, tak jak mówimy, no, jest jednak dziesiątkowany przez armię humanistyczną, jest takie ukształtowanie przyszłego ładu w Gazie, żeby rządzić Gazą. To jest tak, że Humus powiedział, że nie może być częścią żadnego uznanego na arenie międzynarodowej rządu terytoriów palestyńskich, gdy walki w enklawie się skończą, czyli zdają sobie sprawę z tego, że nie zostaną uznani, no ale tak czy inaczej będą chcieli w jakiś sposób się przy tej władzy utrzymać. A w związku z tym tutaj właśnie nie chce, jednak chce, żeby Fatah zgodził się na nową technokratyczną administrację dla zachodniego brzegu i Gazy. I tutaj to potwierdza cytowany właśnie przez prasę turecką, notabene, wysokiej rangi urzędnik Humusu Basim Naim. Powiedział tak, mówimy o partnerstwie politycznym i jedności politycznej w celu restrukturyzacji podmiotu palestyńskiego. On notabene brał udział w tych negocjacjach w Chinach, więc jest też dobrze poinformowany. Niezależnie od tego, czy Humus jest w rządzie, czy poza nim, nie jest to główne żądanie ruchu i nie uważa tego za warunek pojednania. No i pomimo tego, że Yahya Natan powiedział, że celem wojennym jest zniszczenie Humusu, to ruch ten jest, po pierwsze jest powiązany, jak wiemy, z Bractwem Muzułmańskim, jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie palestyńskim, ale nie tylko, bo ma swoje właśnie wpływy w Egipcie, w Turcji i wielu innych krajach, gdzie Bractwo Muzułmańskie legalnie lub też nielegalnie działa. No generalnie to jest tak, że państwa zachodnie popierają pomysł, żeby Gaza po wojnie była rządzona przez jakąś odnowioną autonomię palestyńską, czyli jakiegoś tam zrestrukturyzowaną władzę kierowaną przez Abbasa, który jest zresztą no, jedynym dla oficjalnie przynajmniej partnerem do dyskusji na temat w ogóle sprawy palestyńskiej. Natomiast no, czy władza w Ramallach, prawda, jest uznawana międzynarodowo. No ale to też trzeba pamiętać, że autonomia palestyńska też rządziła Gazą do 2007 roku, kiedy Hamas po prostu Humus wypędził Fatah z enklawy i po prostu dokonał przewrotu wojskowego w Gazie i przejął tę władzę. W związku z tym to jest tak, że najważniejsza sprawa wygląda w ten sposób. Po pierwsze, frakcje są oczywiście głęboko podzielone, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, relacji do państwa położonego w Palestynie, jak gdyby wizji przyszłego państwa, wizji w ogóle państwowości i tak dalej. Co więcej, oczywiście wiadomo, że Fatah oskarża i zawsze oskarżał Humus o bycie kolaborantem państwa położonego w Palestynie, no ale ostatnie wydarzenia, prawda, czyli to, co się po 7 października wydarzyło, ja zresztą Państwu o tym opowiadałem, no to sobie w ten sposób Humus jak gdyby zatarł tą część życiorysu, przynajmniej w percepcji masowej, prawda, Palestyńczyków. Trzeba też przywołać jedną bardzo słuszną kiedyś tezę, którą właśnie notabene to właśnie Humus, a nie Fatah przywoływał, że tak naprawdę te wszystkie organizacje, czyli Humus, Fatah, nawet szerzej OWP, nie reprezentują wszystkich Palestyńczyków, że tak naprawdę, żeby mówić o państwie palestyńskim, o jakiejś jednolitej reprezentacji palestyńskiej, trzeba byłoby stworzyć rodzaj jakiegoś kongresu narodowego, który by obejmował nie tylko właśnie takie frakcje polityczne, ale na przykład reprezentantów emigrantów, czyli tych 5 milionów, którzy mieszkają jako uchodźcy w różnych krajach. To jest jednak potężna grupa, która w ogóle nie ma żadnej reprezentacji, no bo część oczywiście z nich jest tam zwolennikami Fatahu bądź Hamasu, to wiadomo, że to w Libanie szczególnie się lubią strzelać do siebie co jakiś czas w tych obozach, czy lubili kiedyś przynajmniej, natomiast znaczna część tej reprezentacji nie ma. I dopiero taki rząd jedności, czy jakiś kongres narodowy mógłby próbować wyłonić jakąś wspólną reprezentację palestyńską. No, tego też Fatah nie chce, bo Fatah wie, że wtedy zostałby całkowicie zmarginalizowany, tym bardziej, że Humus jest popularny, prawda, jako ten, który walczy o wolność, prawda, a Fatah jest uznawany przez znaczną część społeczeństwa palestyńskiego za kolaborantów. Czy się żadnych badań, prawda, się w tej chwili nie prowadzi, tak? Żadne tam Ipsosy, prawda, nie biegają wśród ruin Gazy, no ale prawdopodobnie ten trend jeszcze sprzed samej wojny jest utrzymywany. Warto też powiedzieć, że w ogóle sam Fatah nie jest, znaczy ma za złe Humusowi to, że właśnie Humus doprowadził, znaczy pomógł państwu położonemu w Palestynie tak jak nigdy się do tej pory to nie zdarzyło, ponieważ doprowadził do tego, że dał pretekst do pacyfikacji Gazy i być może w ogóle do trwałej aneksji strefy Gazy. Z drugiej strony Humus uważa, to też warto powiedzieć, a już szczególnie właśnie wiadomo też, że tak twierdzi Yahya Sinwar, czyli ten, który tam siedzi w Gazie gdzieś tam w bunkrze, że dzięki temu atakowi z 7 października i temu, co się wydarzyło, co prawda ponieśli ofiary, ale rzeczywiście Palestyna jest w tej chwili osią jak gdyby całej polityki międzynarodowej, praktycznie całego świata i zresztą wielu konfliktów, tutaj wojen. No tak, to się właśnie stało, tak? Znaczy to jest faktem, że wcześniej sprawa palestyńska to była taka sama sprawa jak zawsze właśnie Nagorny Karabach, Palestyna, tam jeszcze i kilka innych takich konfliktów zamrożonych, które sobie tliły się gdzieś, ale jak gdyby rutynowo się do tego przechodziło. Tak? Ktoś tam znowu kogoś, prawda, zastrzelił, ktoś w kogoś rzucił kamieniem. W tej chwili, czyli po 7 października, wszyscy mówią o Palestynie, mamy tak naprawdę mamy zaangażowany w to Jemen, Syrię, Irak, prawda, Iran, praktycznie wszystkie kraje zachodniej Europy gdzieś tam się pozycjonują wokół tego konfliktu. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmuje się praktycznie co chwila sprawami palestyńskimi, czyli to się oczywiście jak najbardziej sprawdza. No teraz mamy jeszcze właśnie wobec tych dyskusji w marcu Abbas zaprzysiągł nowy gabinet autonomii palestyńskiej, na czele którego stanął Mohamed Mustafa, który jest bliskim współpracownikiem Abbasa. On notabene nadzorował poprzednią odbudowę Gazy podczas poprzedniej kadencji rządu, czyli latach 2013-14. Większość w gabinecie jest to technokraci, no ale znowu właśnie Abbas został oskarżony przez Humus o działanie jednostronne, prawda, i że tam Humus jak gdyby nie ma swoich ludzi w takim rządzie. Inny wyższy rangą urzędnik zaznajomiony właśnie, czy anonimowy, zaznajomiony z warunkami rozmów Fatahu dotyczącymi właśnie Chin, powiedział, że Humus uznał rolę organizacji wyzwolenia Palestyny i zobowiązał się do przestrzegania porozumień podpisanych przez OWP, czyli również postanowienia z Oslo. Natomiast Fatah chciałby, żeby rząd miał pewne bezpieczeństwo i kontrolę administracyjną w Gazie, co stanowi znowu wyzwanie dla wpływów Humusu. Tak? Czyli Humus wchodzi do OWP, jakby akceptuje zasady OWP, w tym właśnie wszystkie porozumienia, które zostały z tamtym krajem podpisane, co byłoby dużą rewolucją również dla samego Humusu. A w drugą stronę OWP chce sprawować kontrolę nad Gazą, czyli tam, gdzie Humus znowu się czuje silny i wie o tym, że jeżeli tylko się zakończy zakończą się działania wojenne, to on tam po prostu wróci. Zresztą, co zapowiada też Yahu Natar, prawda? On mówi, że przerwanie w tej chwili działań wojennych oznacza, że Humus tam wróci. No tak, bo to tak dokładnie, to na pewno będzie wyglądało. Znaczy, nie ma, na razie nie ma żadnej alternatywy dla Humusu w strefie Gazy, gdyby się przerwało działania wojenne. No, urzędnik Fatahu Taysir Nasrallah powiedział, że Fatah postrzega Humus jako część palestyńskiej tkanki narodowej, a także część tkanki politycznej. Tutaj konsensus jest niezbędny do zarządzania pomocą i odbudową w Gazie. Fatah dał jasno do zrozumienia, że nie wróci do Gazy na grzbiecie czy też na pancerzu humanistycznego czołgu, ale raczej pogodzony ze wszystkimi. No, generalnie to jest tak, że sondaż opinii publicznej przeprowadzony na zachodnim brzegu i w Gazie jeszcze w marcu pokazał, że Humus cieszy się większym poparciem niż Fatah, a jego popularność jest wciąż dużo wyższa niż przed wojną. Generalnie to jeszcze wizyty w Chinach oznaczały właśnie bardzo silny dyplomatyczny impuls jeszcze dla Humusu. No i generalnie mamy tak sytuację taką, że obecnie trwają cały czas rozmowy, chociaż one są bardzo trudne. I nad tym, jak teraz się przyjrzymy temu, czyli tej całej układance wewnątrz palestyńskiej, czyli tak, Humus dużo mocniejszy, Fatah dużo słabszy, Fatah uznawany, Humus nie. Humus chce rządu technokratów, ale takiego, na który będzie miał wpływ. Abbas nie chce po prostu w tym rządzie żadnych wpływów Humusu, wiedząc o tym, że ten Humus po prostu jest silniejszy i go tam w pewnym momencie ten rząd przejmie. Znowu Humus chce współzarządzać Gazą, na co oczywiście nie zgodzi się ani państwo położone w Palestynie, ani Zachód. Autonomia palestyńska chce zarządzać Gazą, ale nie zgodzi się na to po prostu Humus. Czyli to jest, co więcej, Humus wychodzi z tego konfliktu, przynajmniej na razie, czyli gdyby się dzisiaj ten konflikt zakończył, dużo silniejszy politycznie, nie wiadomo, czy też nie silniejszy militarnie, bo będzie w stanie rekrutować na lewo i prawo wszystkich tych, którzy tylko będą chcieli się zaciągnąć pod sztandary. I dlaczego ja o tym Państwu opowiadam? Bo teraz próbuję sobie wyobrazić, jak to wszystko, o czym teraz Państwu opowiadałem, ma się do propozycji Bidena, który chce tworzyć w jakiś sposób nową administrację czy nową władzę palestyńską dla Strefy Gazy. Jak to miałoby w ogóle wyglądać? Przecież wiadomo, że każda władza, która nie będzie miała wsparcia ani Fatahu, ani Humusu, będzie uznawana za władzę kolaboracyjną i to będą ludzie, którzy będą mieli powiedzmy perspektywę przeżycia jętki jednodniówki. Bo ich Hamas po prostu pozabija, znaczy będzie po prostu będą zamachy na nich jako na kolaborantów i jeszcze na dodatek przy wielkim poklasku ulicy. Propozycje wprowadzenia różnego rodzaju sił pokojowych egipskich czy jordańskich. Po pierwsze, Egipcjanie ani Jordańczycy się nie zgodzą na to, żeby teraz ich rękami była prowadzona wojna z Humusem, bo to się do tego sprowadza. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Humus nie został pokonany i co gorsza, ten Humus, jeżeli by dzisiaj się zakończyły działania wojenne, on sobie po prostu spokojnie z tych dziur wypełznie i przejmie znowu władzę administracyjną nad Gazą. Więc to jest sytuacja, chyba właśnie dlatego Amerykanie od początku mówią i wzywają Yahu Natana, żeby powiedział, no dobra, co robimy dzień po? Bo nie zgodzimy się na to, żeby tych wszystkich ludzi stamtąd wypędzić, i nie godzimy się na to, żeby tam była właśnie okupacja wojskowa. Armia humanistyczna nie chce tej okupacji wojskowej z jednej strony, bo wie o tym, że to jest niekończąca się walka partyzancka, szczególnie jeżeli znowu ludzie już wrócą do tej północnej strefy, to ograniczy się możliwość, przynajmniej teoretycznie, masowych bombardowań, artylerii i tak dalej. W związku z tym będzie to walka znowu ludzi, którzy sobie wychodzą z jakiegoś kanału, strzelają parę razy i znowu w tym kanale znikają. Więc to jest walka, która może trwać jeszcze 20 parę lat nawet i nie zostać wcale zakończona. Tym bardziej, że będą cały czas rosły straty humanistycznej armii. Albo jest też możliwość taka, żeby rzeczywiście Strefę Gazy podzielić na strefy, czyli zrobić z jednej strefy na przykład 3 albo 4, tak jak oni tam przeorali, prawda, poniszczyli te budynki, żeby zrobić takie pasy szerokie, na takiej zasadzie właśnie tej fragmentacji, żeby Humus żeby humus zwalczać w mniejszych trochę ośrodkach, żeby on nie był w stanie swobodnie się przemieszczać po terytorium całej strefy. No ale tak czy inaczej, to znowu nie odpowiada na pytanie, bo jeżeli to miało być tak, że to administracja państwa położonego w Palestynie miałaby administrować bezpośrednio, nie wiem, usługami cywilnymi, no to trzeba będzie tam zostawiać wielką armię, żeby ich chronić. Jeżeli to miały być jakieś władze kolaboracyjne, no to powstaje pytanie, kto je będzie bronił? Jeżeli Hamas nie, jeżeli Fatah nie. I tak dalej, prawda? Więc tutaj nie ma w tej chwili, ja dlatego o tym opowiadam, żeby pokazać, że nie ma w tej chwili żadnego dobrego rozwiązania, tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że wieloletnia praktyka pomagania humusowi przez Jahunatana zakończyła się sukcesem. Jakby nie było, autonomia palestyńska jest słaba, autonomia palestyńska dobrze, że kontroluje zachodni brzeg i to jest, i to ledwo kontroluje, tym bardziej, że tam jest cały czas jej władza podkopywana przez kolej właśnie przez różnych radykalnych osadników. No i mamy oczywiście pomysły jeszcze różne właśnie Smotricza i Ben Shvira, polegające na tym, żeby tamtych ludzi zacząć z tej Gazy wysiedlać. Na przykład jeżeli nie wyganiać do Egiptu, to na przykład płacić im za bilety, żeby gdzieś tam lecieli do innych krajów i tam się meldowali jako uchodźcy. Więc to jest jeszcze kolejny konkurencyjny pomysł. Dlaczego o tym teraz warto powiedzieć? Ponieważ, załóżmy, że się, ja akurat niespecjalnie wierzę, no ale załóżmy, że się strony zgodzą nagle na ten plan Bidena. I co dalej? Tym bardziej, że proszę zobaczyć, że w takiej sytuacji do stołu rokowań siada z jednej strony, no oczywiście przez pośredników, ale siada z jednej strony państwo położone w Palestynie, z drugiej strony Humus. Tam nie ma Fatahu w tej układance. No dobrze, Państwo, to chciałem tylko Państwu pokazać trochę te dylematy, że nawet zakończenie działań wojennych wcale nie rozwiązuje problemu strefy i wcale nie rozwiązuje sprawy Palestyny. Oczywiście w takiej sytuacji, w której doszłoby do jakiegoś właśnie powszechnego kongresu narodowego, gdzie umożliwiono by również na przykład głosowanie zarówno tym uchodźcom, którzy są w Libanii, jak i w Jordanii, to przynajmniej jako minimum minimorum głosowania, ale później ewentualnie powrotu też, na co się znowu nie zgodzi państwo humanistyczne, to wtedy być może pojawiłaby się reprezentacja polityczna, która byłaby, no właśnie, nie byłaby ani tym Fatah-stanem, ani Hamas-stanem, ale tego nie wiadomo, bo nikt oczywiście do tego nie podchodzi. W innym przypadku mamy tylko do wyboru te dwie siły, prawda, czyli OWP, która jest konglomeratem wielu organizacji, ale wiadomo, że wiodącą jest Al-Fatah, i mamy z drugiej strony Humus, gdzieś tam pałętający się, jeszcze nie brany pod uwagę specjalnie islamski dżihad, ale załóżmy, że Humus brałby go jak gdyby do siebie, tak, no, do swojej puli. I dywagacje na temat tego, jak ta Gaza by wyglądała, i oczywiście gdyby się okazało, że Humus po na przykład 2, 3, 4 miesiącach znowu doszedłby tam do władzy, to oczywiście państwo położone w Palestynie miałoby pretekst, żeby ponownie tam wtargnąć, prawda, z czołgami, czy zacząć bombardować, więc da capo al fine. Faktem jest, że w Stanach Zjednoczonych byłoby już po wyborach, więc można byłoby mieć spokojnie 4 lata na rozwiązywanie tego problemu, bo byłaby cała nowa kadencja. Dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu wszystkim bardzo, bardzo za uwagę. Ja już zresztą, żeby nie przeciągać, już dzisiaj nie będę Państwu opowiadał o różnych ciekawostkach, bo akurat super pracowita chińska dyplomacja znowu spotkała się z kolejnymi państwami. Mamy rozmowę w Wenezueli, ale to może poczekać do jutra. Już nie chcę przedłużać tego dzisiejszego odcinka, także mam nadzieję, że kroniki Bulandy Państwa nie zmęczyły. Mnie zmęczyły, tak? Znaczy ja naprawdę nie lubię się polską problematyką zajmować, no ale postaram się tego robić jak najmniej. Jeszcze raz namawiam Państwa do wspierania na Patronite. Dziękuję wszystkim, zresztą w różne inne sposoby, Suppi, BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu, możecie Państwo też wspierać ten kanał po prostu pod klikając gdzieś tutaj na YouTubie, jest taka możliwość, żeby wspomóc. To tylko dzięki Państwa pomocy po prostu ten kanał pozostaje kanałem niezależnym. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.